kochani siostry i bracia, dzisiaj rozważania nasze przewidzieliśmy na liturgię słowa, a Ewangelia w pierwszym zdaniu praktycznie z ust Jezusa słyszymy słowa do Żydów, kiedy Jezus mówi takie bardzo ważne zdanie, że wtedy, kiedy zachowamy Jego naukę, to wtedy będziemy mieli życie wieczne. Nie będziemy umierać. Oczywiście chodzi o tę śmierć wieczną. A teraz zobaczcie, ta nauka Jezusa jest zachowana w Piśmie Świętym. A my właśnie na ten temat chcemy dzisiaj mówić. Na temat liturgii słowa. Kochani, przed Soborem Watykańskim II, kiedy liturgia była sprawowana po łacinie, to wtedy Kościół wiernych zachęcał do tego, żeby przychodzili na mszę świętą, jak wiemy, żeby słuchać się mszy świętej. I ta pierwsza część mszy świętej, liturgia słowa, to w nauczaniu Kościoła w tamtych czasach to było takie przygotowanie do mszy świętej. Dlatego jeśli ktoś na przykład spóźnił się na mszę świętą i nie było go na całej liturgii słowa, ale zdążył na tak zwane ofiarowanie, to nie miał grzechu. Bo liturgia słowa była przygotowaniem do mszy świętej. Natomiast na Soborze Watykańskim II Kościół głębiej odczytał istotę mszy świętej i dzisiaj już mówi się, że ten stół Bożego Słowa i ten stół Bożego Ciała i Krwi to są dwa nierozdzielne stoły. Nierozdzielne. Dlatego dzisiaj w tej nowej liturgii, jeśli w niedzielę albo uroczystość ktoś spóźni się na Ewangelię, to tak jakby go nie było na mszy świętej. Dlatego to słowo jest takie bardzo, bardzo ważne we mszy świętej. I o tym słowie właśnie chcemy sobie dzisiaj powiedzieć. Kochani, pamiętacie, że od początku naszych rekolekcji, od niedzieli, mówimy o tej wewnętrznej naszej postawie podczas mszy świętej, bo od niej zależą owoce mszy świętej. I teraz też chciałbym wam powiedzieć o tej wewnętrznej postawie, jeśli chodzi o nasze słuchanie Bożego Słowa. Powiem wam dwie takie historie z życia, które pokażą nam, jakie powinno być nasze wewnętrzne usposobienie wtedy, kiedy słuchamy Bożego Słowa. Otóż pierwsza historia jest historią taką współczesną. Mówi o pewnej kobiecie, która była w okresie oczekiwania albo szukania męża. I ktoś jej powiedział w pracy, że ukazała się ciekawa książka. Ona kupiła sobie tę książkę, zaczęła czytać i po godzinie czytania bohaterka naszej opowieści stwierdziła, że książka jest wyjątkowo nudna i odłożyła ją na półkę. Minęły 2 lata. Ta pani z tej historii naszej zakochała się w pewnym mężczyźnie i kiedy ustalała z nim termin ślubu, to ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu zauważyła, że wybranek jej serca jest autorem tej książki, którą kiedyś czytała, i książka była dla niej nudna. Domyślacie się, co zrobiła. Wzięła tę książkę jeszcze raz, a wiecie, jak czytała? Z wypiekami na twarzy. Jednym tchem. Od deski do deski. I teraz takie pytanie, taka zagadka duchowa. Dlaczego wcześniej ta sama książka była dla niej nudna, a teraz była taka pasjonująca? Czy ktoś mógłby powiedzieć? Wszyscy wiedzą, ale wszyscy się krępują. Może ktoś głośno powie? Dobrze, tylko troszkę głośniej jeszcze? Chyba dobrze słyszałem, ale nie jestem pewien. Pewnie kochała tego autora tej książki. To jest takie proste rozwiązanie. Teraz, kochani, zobaczcie. Gdybym wam teraz zadał takie pytanie. Kochasz Jezusa? To każdy powie, kocham Jezusa. My tak uważamy, że kochamy Jezusa. A dzisiaj Pan Bóg tobie mówi, że tym kryterium, po którym poznać, czy kochasz Jezusa, czy nie, jest między innymi twój osobisty stosunek do Pisma Świętego. Osobisty. Czyli takie drugie pytanie, na które niech każdy z was w sercu sobie odpowie. Kiedy ostatni raz sam z siebie wziąłem Pismo Święte do ręki i przeczytałem fragment jakiś? Sam z siebie. To jest, kochani, to kryterium. Dlaczego? Dlatego, że każda msza święta to jest takie wołanie Boga pod naszym adresem. Bierz i czytaj świętą księgę. A teraz, kochani, druga historia. Ta historia wydarzyła się kilka wieków wstecz. W jednym z klasztorów niemieckich żyła siostra zakonna, która miała taki bliski stosunek do Pana Boga. Była taką mistyczką. I Pan Jezus kiedyś jej powiedział takie słowa. Zawsze wtedy, kiedy czytasz Pismo Święte, a to były takie czasy, gdzie nie było Pisma Świętego drukowanego, czy książek jeszcze drukowanych, tylko ręcznie pisane. I w tym klasztorze była jedna księga Pisma Świętego, ręcznie pisana, do której wszyscy mieli dostęp. A więc, kiedy czytasz Pismo Święte i uderzy ci jakieś zdanie mówiące o moim mojej miłości do Ciebie, to zapisz sobie to zdanie na kartce. I kiedy nazbierasz kilka takich zdań mówiących o mojej miłości do Ciebie, to włóż sobie tą kartkę do kieszonki habitu. I pamiętaj, że zawsze wtedy, kiedy masz przy sobie te zdania z Pisma Świętego mówiące o mojej miłości do Ciebie, to masz przy sobie moje relikwie. Wyobrażasz sobie? Moje relikwie. Kochani, jak była beatyfikacja papieża Jana Pawła II, beatyfikacja, to dwaj moi znajomi, którzy są biznesmenami, nie znając się, bo nie mają z sobą żadnego kontaktu, tak jakby się umówili dzień czy dwa po beatyfikacji, zadzwonili do mnie i powiedzieli tak, jeden i drugi. Powiedzieli tak: ojcze, ja bym połowę mojego majątku oddał, żeby mieć jedną, jedyną kropelkę krwi wówczas jeszcze błogosławionego papieża Jana Pawła II. A teraz zobaczcie, my możemy mieć relikwie Boga, a zawsze wtedy je masz, kiedy przechowujesz w sercu, możesz mieć w sercu, dosłownie w sercu, ciągle w sobie, wewnętrznie. Kiedy pamiętasz jakieś zdanie z Pisma Świętego i przy jakiejś tam okazji przywołujesz to zdanie. Kochani, zobaczcie, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Możesz mieć relikwię Boga w swoim sercu. A teraz Wam powiem, kochani, o liturgii słowa w takim wydaniu, że tak powiem, uroczystym, kiedy najwięcej jest elementów liturgii słowa w niedzielę i uroczystość. A więc pierwszy element, kochani, tej liturgii to jest zawsze pierwsze czytanie. To pierwsze czytanie jest zawsze w tej liturgii niedzielnej ze Starego Testamentu. Przez to Kościół nam tak jakby podpowiadał, że Stary Testament jest takim podprowadzeniem pod Nowy Testament, a Nowy wyjaśnia Stary. Tak na samym początku chrześcijaństwa uczyli ojcowie Kościoła. Kochani, po pierwszym czytaniu następuje zawsze psalm. I ten psalm treściowo jest podobny do pierwszego czytania, ale jednocześnie to jest pierwsza nasza odpowiedź w liturgii na słowo, które Pan Bóg do nas mówi. Bo tutaj jest cały czas taka wymiana. Bóg do nas mówi i my mamy odpowiadać. Pan Bóg wie o tym, że nam trudno odpowiadać, dlatego wkłada w nasze serca swoje słowo, bo psalm to jest przecież też słowo Pana Boga. A później następuje drugie czytanie, które jest zawsze z Nowego Testamentu, najczęściej z listów Pawłowych, albo też z Apokalipsy czy Dziejów Apostolskich. I tak bardzo ogólnie mówiąc, bo mamy bardzo mało czasu, możemy powiedzieć, że to drugie czytanie ma taką funkcję wobec nas, że pokazuje nam, jak pierwotna wspólnota, pierwsi chrześcijanie, próbowali żyć Bożym Słowem i dla nas jest zachęta, żebyśmy my czynili podobnie. I kochani, po tym drugim czytaniu następuje Ewangelia, która nazywana jest szczytem liturgii słowa. Ona jest podobna bardzo, kochani, do Komunii Świętej, bo my w tej Ewangelii mamy nie tyle słuchać tego słowa, ale mamy nawet spożywać to słowo. Otóż wielu z nas myśli, czy niektórzy myślą, że wtedy, kiedy Ewangelia jest głoszona, to my sobie przypominamy to, co w dawnych czasach Pan Jezus powiedział albo co zrobił. Jeśli ja tak myślę, to niestety jestem w błędzie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, to wyobraźcie sobie, że tak mocno we mszy świętej działa Duch Święty, że ten Duch Święty niejako przenosi nas w czasie. I my tak naprawdę jesteśmy uczestnikami nie słuchania słowa, ale wydarzenia, o którym mówi to słowo. Czyli na oczach Twojej wiary to słowo zamienia się w wydarzenie. I Ty jesteś uczestnikiem wydarzenia. I Twoje zadanie ma polegać na tym, żeby tak mocno wejść w to wydarzenie, żeby odkryć, że w tym wydarzeniu jest mowa o Tobie. Jeśli to odkryjesz, to wówczas jest szansa na to, że będziesz nie tyle słuchał tego słowa, ale będziesz spożywał to słowo, bo po to przychodzisz do Kościoła, żeby karmić się tym słowem. A teraz, kochani, żeby pokazać, jak ważna jest Ewangelia, opowiem Wam o kilku znakach, które związane są z Ewangelią. Jest ich w sumie kilkanaście aż, ale niestety czasu jest mało i dlatego powiem tylko o tych głównych znakach. Otóż, kochani, pierwszy znak jest taki, że pierwsze czytanie czy drugie może przeczytać każdy z Was. To jest funkcja i zadanie świeckich. Dlatego dobrze, że w Waszej parafii są tutaj lektorzy, którzy są jeszcze na dodatek szafarzami i oni z reguły, chociaż nie tylko, oni z reguły czytają lekcje. To jest tak Kościół przewidział, że to jest właśnie zadanie dla Was, dla świeckich. Ale kochani, Ewangelii nikt z Was nie ma prawa podczas mszy świętej przeczytać. To jest zastrzeżone tylko dla kapłana i diakona. Kościół uczy, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, to sam Jezus Chrystus staje wobec nas i głosi nam swoje słowo. Kochani, kochani, drugi znak to jest ten, że kapłan zanim podejdzie do tego stołu Bożego Słowa, to najpierw pochyla się w kierunku ołtarza i modli się w ciszy, prosząc Pana Boga o to, żeby otworzył jego usta, jego serca, oczyścił usta i serce, bo teraz będzie dokonywała się wielka rzecz. Kolejny piękny znak, kochani, to jest ten, taki prosty bardzo, że my pierwsze czytanie i drugie słuchamy na siedząco, a na Ewangelię my wstajemy. Mało tego, my wstajemy jeszcze przed Ewangelią, kiedy jest taka krótka aklamacja, w której jest streszczenie całej Ewangelii w jednym albo w dwóch zdaniach. Kolejny znak to jest ten, że następuje dialog kapłana Jezusa z wiernymi na początku czytanej Ewangelii. Pan z wami i z Duchem Twoim. A w liturgii jest zawsze tak, że kiedy następuje dialog, to tak jakby Kościół nam podpowiadał, że teraz będą działy się wielkie rzeczy. Kolejny piękny znak, kochani, to jest ten, że kapłan na samym początku czytanej Ewangelii robi znak krzyża na ewangeliarzu, a później na każdy z nas wraz z kapłanem robimy trzy znaki krzyża. I zobaczcie, to jest jedyna sytuacja w tradycji Kościoła katolickiego, współczesnego przynajmniej, gdzie trzy razy jeden za drugim robimy znaki krzyża. Najpierw na czole prosimy o to, żeby Pan Bóg otworzył nasz umysł na to słowo. Później na ustach robimy znak krzyża, prosząc w sercu o to, żeby Pan Bóg otworzył nasze usta na to, żebyśmy my również opowiadali o Jezusie, kiedy wyjdziemy z kościoła. I trzeci znak, kochani, jest na sercu, najważniejszy. Tym znakiem krzyża prosimy Pana Boga o to, żebyśmy sercem przyjęli Ewangelię, bo tylko wtedy, kiedy sercem ją przyjmiemy, będziemy nią żyć. Bardzo ważne to jest. Niektórzy, nie wiem czy w waszej parafii, bo akurat tak jestem trochę bokiem zwrócony, ale w wielu parafiach jest tak, że niektórzy ludzie w tym momencie robią znak krzyża taki tradycyjny. No nie ma tego w tym momencie. W tym momencie robimy kciukiem trzy znaki krzyża na czole, na ustach i na piersiach. Jeśli ktoś z was do tej pory inaczej to robił, to proszę się do tego dostosować, bo takie są przepisy Kościoła. Kochani, we mszy świętej nie ma czegoś takiego, że my uprawiamy prywatę. Czyli ja robię tak, jak ja chcę. Nie ma czegoś takiego. Ja się dostosowuję do liturgii. Dlatego liturgia to nie jest moja prywatna sprawa, tylko to jest sprawa całego Kościoła. Jeśli chcę w liturgii uczestniczyć, to mam się dostosować do tego, co jest przewidziane przez te rubryki kościelne, jeśli chodzi o mszę świętą. Kochani, kolejny piękny znak to jest ten, że wtedy, kiedy kapłan skończy czytać Ewangelię, właściwie ta nawet nie mówimy, że to jest czytanie Ewangelii, tylko to jest proklamacja Ewangelii, tak jakby wyższy poziom czytania. Kiedy kapłan skończy, to później pochyla się nad ewangeliarzem i kto pamięta, co robi? Całuje, ale ksiądz nie całuje książki, nawet świętej, tylko całuje Jezusa odzianego w szaty słowa. Zobaczcie, jakie to jest głębokie. Jezusa odzianego w szaty słowa. I my teraz, każdy z nas, uczestników, też ma duchowo pocałować Jezusa. Zobaczcie, to jest już drugi pocałunek we mszy świętej. Jednocześnie, w tym samym momencie, kapłan wypowiada takie krótkie zdanie, półgłosem najczęściej, niech słowa Ewangelii, kto pamięta, jak jest dalej? Zgładzą nasze grzechy. Tak, zobaczcie, Ewangelia ma moc gładzenia naszych grzechów. Wprawdzie lekkich, ale ma taką moc. My te grzechy mamy gładzone, jeśli mamy właściwe wewnętrzne usposobienie. Mamy je potem przynieść do konfesjonału i wyznać, żeby pamiętać, z czym mamy walczyć, ale Pan Bóg nam gładzi te grzechy, jeśli mamy właściwe usposobienie. I tutaj, kochani, od razu jest taka zachęta dla nas, jakby na przedłużenie mszy świętej. Zobaczcie, jak często w życiu codziennym bywa tak, że wracamy z pracy, wracamy z jakiegoś wyjazdu, albo ze sklepu, albo od sąsiadki, bo byliśmy na spotkaniu jakimś i tam grzeszyliśmy w jakiś sposób, językiem, bo plotkowaliśmy, albo może jakieś inne rzeczy były wypowiadane. Zobaczcie, jak często bywa, że grzeszymy naszym językiem, grzeszymy oczyma, grzeszymy myślami, albo uczynki. Przychodzisz do domu i czujesz się nieswojo. Bardzo dobrze, jeśli ktoś po grzechu czuje się niewłaściwie, zachowuje się wewnętrznie tak, jakby coś się stało. Bo najgorsze jest to, kiedy popełniamy grzech i zachowujemy się tak, jakby się nic nie stało. A więc dobrze, jeśli czujesz niepokój w sercu. I wtedy właśnie, jakby na przedłużenie tego, co przed chwilą powiedziałem, warto, kochani, znaleźć sobie jakieś ustronne miejsce w mieszkaniu, wziąć Pismo Święte, jeśli macie również świecę, zapalić tę świecę, pomodlić się do Ducha Świętego jednym prostym zdaniem. Duchu Święty, otwórz moje usta, otwórz, przepraszam, moje serce na to słowo, które teraz będę czytał. czytał, czy czytała. Otwórz Ewangelię i przeczytaj z wiarą fragment. I jeśli z wiarą będziesz czytał ten fragment, to Pan Bóg oczyści twoje serce z tych brudów. I ty nie musisz czuć tego, że dokonał się ten proces. Bo my, kochani, tutaj mamy bardzo poważny problem. Szczególnie kobiety mają z tym kłopot. Ja na przykład w swoim życiu wiele takich osób spotkałem, które mówiły tak: a, kiedyś to czułam Pana Boga. Przestałam czuć i przestałam chodzić do kościoła. Bo teraz czuję Pana Boga na łonie przyrody. Dosłownie, tak ludzie mówią. Kochani, to czucie jest bardzo złudne. Ono nie zawsze jest od Pana Boga. Nie zawsze. Pan Bóg czasami daje nam takie tak zwane duchowe cukierki, żeby nas zaprosić na drogę takiego życia duchowego, taką głębszą relację do Niego, ale na pewnym etapie tych relacji z Panem Bogiem te uczucia, one mijają, samoczynnie mijają. I to jest dobre, bo wtedy następuje takie oczyszczenie naszej relacji wobec Pana Boga. Czyli nie spotykasz się z Panem Bogiem dlatego, że On ci daje cukierki, tylko spotykasz się z Panem Bogiem dlatego, że On jest wart tego. On jest wart tego. Dlatego pamiętajcie o tym, bo to są naprawdę takie rzeczy, które czasami są najbardziej podstawowe, a czasami zapominamy o tym. Tak samo te ruchy charyzmatyczne, często one, czy czasami one też same w sobie spełniają bardzo dobrą rolę. Ale czasami bywa tak, że niestety ludzie rozjeżdżają się w tych ruchach. Było w Kaliszu kilkanaście lat temu, była taka słynna historia, największa w całej diecezji wspólnota charyzmatyczna. Tak wielka, że jeden ksiądz nie ogarniał tego, dwóch kapłanów posługiwało. I wyobraźcie sobie, po iluś latach 300 ponad osób z dwoma księżmi odeszli do protestantów. Dlaczego? No pogubili się właśnie między innymi przez te emocje. Dlatego to jest bardzo niebezpieczna czasami sytuacja. I jeśli ktoś nie ma takich nadzwyczajności żadnych w swoim kontakcie z Panem Bogiem, to jest to dla niego lepsze, bo wtedy ta wiara jest czystsza. Kochani, kolejny element związany z tymi znakami liturgicznymi, które są powiązane z Ewangelią, to jest ten, że wtedy, kiedy przyjeżdża biskup do parafii, to pamiętacie, że biskup bierze w swoje dłonie Ewangeliarz i co robi? Błogosławi nas wszystkich. Zobaczcie, każdy z nas potrzebuje Bożego błogosławieństwa. Każdy z nas. A tutaj Pan Bóg nam pokazuje, że najprostszy sposób na to, żeby to błogosławieństwo było naszym udziałem, to właśnie czytanie Pisma Świętego. I do tego zaprasza nas również Kościół. Dlatego pamiętajmy o tym. Kochani, po Ewangelii następuje kolejny element liturgii słowa, to jest homilia. Kapłan ma bardzo trudne zadanie, bo musi nam pokazać, że to słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy, ono jest słowem żywego Boga na dzisiaj dla ciebie. Zobaczcie, każdy z nas ma inną historię życia, inne warunki, a okazuje się, że to samo słowo jest dla każdego z nas. Dlatego warto wzbudzić w sercu, znowu wewnętrznie, zobaczcie, warto wzbudzić w sercu taki akt strzelisty w postaci jednego zdania, modląc się za kapłana, żeby on był otwarty na działanie Ducha Świętego, ale też za siebie, żebyśmy przyjęli to słowo, które usłyszymy. Kolejny element, kochani, liturgii słowa, to jest milczenie. Trzecie już przewidziane przez liturgię milczenie. W waszej parafii jest to bardzo ładnie praktykowane, bo niestety też są jeszcze parafie, gdzie księża zapominają o tym milczeniu, a u was każdy kapłan siada albo po prostu czeka i jest chwila właśnie takiego zastanowienia, refleksji. Chodzi o to, żeby coś z tego słowa, które usłyszeliśmy, żeby zachować w sercu. Żeby wyjść później ze mszy świętej i ja coś pamiętam. Pamiętam albo przykład, albo pamiętam jakieś zdanie, jakąś myśl, jakieś sformułowanie. I wtedy jest szansa, że to w nas będzie pracować. Kochani, kolejny element liturgii słowa to jest ten, kiedy po milczeniu następuje druga nasza odpowiedź na słowo, które Pan Bóg do nas kieruje. Ta odpowiedź nazywa się credo. I to credo to z jednej strony jest przywołanie prawd naszej wiary, ale z drugiej strony, i to ważniejsze jest, żebyśmy my sercem przylgnęli do tych prawd, w które wierzymy. Bo niestety u nas znowu, w naszej ojczyźnie i pewnie w innych krajach podobnie, jest tak, że jest jakieś grono ludzi, którzy wybierają sobie z tych prawd, w które my wierzymy, te, które im odpowiadają, a inne odrzucają. I to jest, kochani, bardzo niebezpieczna postawa, bo wtedy, kiedy człowiek w ten sposób postępuje, to tak jakby powiedział Panu Bogu tak: Panie Boże, ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. I wtedy może się okazać, że taki człowiek nawet nie wie o tym i on jest na uwięzi demona. Bo to demonowi zależy na tym, żebyś ty odrzucał prawdy, które Pan Bóg ci daje do wierzenia. Dlatego zobaczcie, msza święta uczy nas tej ufności i pokory wobec Pana Boga. Bo te prawdy są dla naszego zbawienia konieczne. One są światłem, które oświeca naszą drogę. Podobnie jak Boże Słowo. Dlatego mamy w nie wierzyć nie po to, żeby ograniczyć nasze życie, tylko po to, żeby to życie było bezpieczniejsze w tym celu. I kochani, ostatni element liturgii słowa to jest modlitwa, która nazywa się modlitwą wiernych. Dlatego znowu taki dobry u was zwyczaj, zgodny z liturgią, że to wierni, czyli wasi przedstawiciele w postaci lektorów, szafarzy, oni czytają te wezwania do modlitwy wiernych. Ta modlitwa ma taką funkcję, że my do tej pory najedliśmy się dużo słowa, najedliśmy się, czyli było pierwsze czytanie, drugie czytanie, była Ewangelia, była homilia i teraz nie możemy być obojętni na cierpienia różnych ludzi. Zobaczcie, do wszystkich ludzi nie mamy możliwości dotrzeć fizycznie, ale przez modlitwę możemy dotrzeć niemalże do każdego człowieka na tej ziemi. Dlatego modlimy się, zobaczcie, najpierw za papieża, bo on ma niezwykłą odpowiedzialność za cały Kościół. Modlimy się za biskupów, za duchowieństwo, modlimy się za ojczyznę, za rządzących. Oczywiście ta modlitwa też ma taką naturę, że mamy się modlić w tych intencjach, które są ważne teraz dla świata, dla naszej ojczyzny. Dlatego modlimy się codziennie właśnie za Ukrainę, modliliśmy się niedawno jeszcze codziennie pewnie też za w sprawach tych związanych z wirusem. Także warto pamiętać o tym, że to jest coś, co jest aktualne na teraz. Kiedyś byłem na rekolekcjach w Warszawie w pierwszych latach swojego kapłaństwa i kościół, w którym głosiłem rekolekcje, był zbudowany przy drodze szybkiego ruchu. Była msza święta dla studentów i poprosiłem ich o to, żeby oni sami spontanicznie wznosili intencje do Pana Boga. Tej modlitwy wiernych. I wyobraźcie sobie, że w trakcie modlitwy wiernych jechała karetka na sygnale i było słychać ten sygnał w kościele. I jeden z tych młodzieńców, kiedy była tylko chwila wolna, od razu skierował do Pana Boga taką prostą prośbę. Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo dla osoby, do której zmierza ta karetka pogotowia. Ja przyznam się, że do dzisiaj pamiętam swoje wzruszenie, bo ten chłopak nauczył mnie czegoś, czego nie nauczono mnie w seminarium. Wrażliwości na cierpienie człowieka. Dowiadujesz się o cierpieniu i od razu włączasz to w swoją modlitwę. My niestety mamy taką tendencję do tego, kiedy gdzieś się tam dowiadujemy o jakimś cierpieniu, to interesujemy się, żeby wiedzieć, a potem dalej opowiadać. A nie ma takiej duchowej troski, albo za mało jest tej duchowej troski. A liturgia mszy świętej uczy nas właśnie tego. Dowiadujesz się, że ktoś jest potrzebujący, jest cierpiący, od razu tego człowieka włączasz w liturgię. I to jest, kochani, taka postawa, która powinna być przez nas praktykowana każdego dnia przy każdej sytuacji. Dlatego bądźcie wrażliwi na to, bo zobaczcie ta karetka przysłowiowa, która jedzie do kogoś tam. Dla ciebie to jest często nieznajoma osoba. Ale jaką masz pewność, że ty kiedyś nie będziesz w takiej sytuacji? Jeśli będziesz się modlił za innych, to być może, kiedy sam będziesz w takiej sytuacji kiedyś, to znajdą się inne osoby, które będą się za ciebie modliły. A modlitwa, jak wiemy, ma bardzo duży wpływ, jeśli człowiek rzeczywiście ma wiarę. Kochani, kończę te rozważania dzisiaj na tej liturgii słowa. Jutro powiemy sobie o liturgii eucharystycznej. Jutro już będzie takie bardzo duże zagęszczenie treści. Powiemy sobie też o tym waszym kapłaństwie, które otrzymaliście podczas chrztu, a podczas mszy świętej ono jest jakby aktywowane. Powiemy sobie o bardzo wielu sprawach bardzo ważnych. Dlatego gorąco was proszę, żebyście jeszcze wytrwali i jutro przyszli. Pamiętajcie również o tym, żeby jak najczęściej w swoich sercach wypowiadać to jedno zdanie w formie tego aktu strzelistego, krótkiej modlitwy. Panie Boże, daj mi łaskę rozkochania się we mszy świętej. Może warto kogoś zaprosić jeszcze do kościoła, tym bardziej, że jutro i pojutrze będzie Dzień Spowiedzi Świętej. Prośmy zatem Maryję o to, żeby ona otwierała nasze serca na to słowo, aby otwierała na te łaski, które Pan Bóg nam przygotował po to, żeby każdy z nas rozkochał się we mszy świętej. I tak jak pierwsi chrześcijanie mówili, że nie możemy żyć bez Eucharystii, tak i my, żebyśmy mogli po tych rekolekcjach powiedzieć, że nie możemy żyć bez Eucharystii. Amen.